Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, chciałbym teraz już bardzo konkretnie zająć się pierwszym punktem, osobą, a właściwie tym problemem naszego wewnętrznego wzrostu, w tym wymiarze psychicznym bym powiedział, choć oczywiście nie da się tego oderwać od wymiaru duchowego. Otóż najpierw trzeba stwierdzić, jaki człowiek się rodzi. Były pomysły, że człowiek się rodzi dobry. Jest to oczywiście utopia, my wiemy, że tak nie jest. Natomiast na tej utopii, że człowiek rodzi się dobry, zbudowano ideę rewolucji francuskiej. Wolność, równość, braterstwo. Przepiękne hasła i nie słychać, tak? Nie słychać, nie słychać, nie słychać. Mówić, mówię. Już słychać? To teraz tak stać i tam trzymać, organizatorzy. Tak trzymać. Dobra? Myślę, że jest. Okej. Okay. Dobra, a więc pomysł, że człowiek jest, rodzi się dobry, skończony, jest utopią, która rozwaliła pół świata, bo przecież na tym wyrosła rewolucja z hasłami wolność, równość, braterstwo, przepiękne hasła. Nie wiem, czy wszyscy są świadomi, że historycznie rzecz biorąc, największy mord w świecie dokonał się w czasie rewolucji francuskiej. Największy procent ludności żyjącej na świecie został zamordowany w imię wolności, równości i braterstwa. Po stu iluś latach mieliśmy powtórkę, gdzie w imię idei socjalizmu, ogólnego dobrobytu, wielka socjalistyczna rewolucja październikowa. Ani wielka, ani socjalistyczna, bo żadnej idei socjalizmu nie wprowadziła, ani rewolucja, tylko zwykły zamach stanu i do tego jeszcze nie w październiku, tylko w listopadzie. Tak? Jedno gigantyczne oszustwo, miliony, dużo ponad 100 milionów ofiar i nadal to funkcjonuje. Nadal ta obłąkańcza idea funkcjonuje, że wystarczy wymordować złych i wtedy już dobrzy będą się rządzić dobrze, prawda? Otóż człowiek nie rodzi się dobry. Na szczęście specjaliści wszelcy się zgodzili. I mówią dzisiaj o pierwotnej dezintegracji, pierwotnym rozbiciu człowieka. I teraz jest niezwykle ważne, jaka jest nasza postawa, słowa już używaliśmy, wobec faktu rozbicia. Jak my rozumiemy ten fakt wewnętrznego rozbicia? I świat podpowiada nieprawdopodobnie pesymistyczne wersje, w szczególności mówi, naturą jest rozbicie, a natury nie da się zmienić, czyli musisz taki być. Albo natura człowieka jest bezpowrotnie zniszczona, byt ku śmierci. No, znamy te wszystkie, byt ku śmierci, liść na wodzie bezwiednie płynący, atom w naczyniu z próżnią, który nie ma wpływu na swój los. Te idee zupełnie absurdalne stają się podstawą ludzkich zachowań. Wielu ludzi, skądinąd rozgarniętych, wierzy, że jest bytem ku śmierci, bytem skazanym na coś i żeby się w życiu nie męczyć, idą do wróżki. Czytają horoskop, zaczyna się niewinnie od horoskopów, tak? No powie mi, co mnie czeka i koniec. No, skoro jest mój los zapisany w gwiazdach, to co ja mam się wygłupiać? Jak mam kogoś zamordować, to zamorduję. No czy jak to jest destrukcyjne. I teraz... I czy to jest jakiś margines, pojedyncze osoby tak się pogubiły? Nie. W Polsce podobno jest zarejestrowanych ponad 100 tysięcy wróżek i wróżów. Próbują liczyć 3,5 miliona klientów rocznie. W katolickim kraju, tak? Ludzi rzekomo mądrych, myślących, no, wykształconych jakoś tam. Także to nie są żarty. I rolą mężczyzny jest, żeby nikt w domu nie uległ tej pokusie. Jak żona czyta horoskopy i nie może wyjść z domu, nie zobaczywszy, co dzisiaj czeka, to jest czas, żeby z wielką życzliwością i stanowczością walnąć pięścią w stół, powiedzieć non possumus. Nie pozwalam, nie zgadzam się. To jest rola mężczyzny. I rzeczywiście badania wszystkie potwierdzają, że tam, gdzie jest silny mężczyzna w rodzinie, jest ważny, to ani żona, ani dzieci nie gubią się. Ani właśnie w tych fałszywych wizjach, tam horoskopach, wróżkach, sektach. ale również i w nałogach. No? I jeśli chodzi o ochronę dzieci, myślę, że może parę słów na ten temat zdążę osobno powiedzieć, o ochronę dzieci, dorastających dzieci przed zagubieniem, to jest przede wszystkim relacja z ojcem. Mama w ogóle jest w badaniach niezauważalna. Robić najcudowniejsza relacja z mamą, że ojciec nie jest tym, kim być powinien. Dzieci uciekają od świata wartości domu rodzinnego. To jest ogromna odpowiedzialność, ciąży na mężczyznach, a mężczyźni nawet tego nie wiedzą, a co dopiero podejmują uczciwy trud, prawda? Na szczęście jest chrześcijańska wizja człowieka, która mówi, że natura jest zraniona, ale nieśmiertelnie i co więcej, ogromnie optymistycznie, rany są uleczalne. Każdy może uleczyć rany. W jaki sposób? Mamy dwa narzędzia. Trud pracy, samowychowanie, pracy nad sobą samym, plus łaska. Łaska sakramentalna. I połączenie tych dwóch narzędzi umożliwia każdemu, bez względu na przeszłość, bez względu na dzieciństwo, bez względu na wszelkie traumy z życia, stanąć i zmierzać do pełnej wolności wewnętrznej, do pełnej integracji. Na podstawie czego to mówię? Pobożnych życzeń? Nie. Ja to wyciągam bardzo konkretnie z nauki Kościoła, która mówi o powszechnym wezwaniu człowieka do świętości. Jeżeli każdy z nas jest wezwany do świętości, znaczy, że dla każdego jest ona realna. Że każdy człowiek może realnie dojść do świętości, niezależnie od okoliczności życiowych. Inaczej fałszywe byłoby wezwanie powszechne do świętości. Mówiąc obrazowo, dla każdego z nas i naszych wszystkich znajomych i nieznajomych jest zarezerwowane miejsce w niebie na całą wieczność. Jeżeli ktoś tam się nie załapie, to miejsce będzie puste. Ale on, póki żyje, ma szansę się załapać za to miejsce, na to miejsce, prawda? Więc jeżeli jest powszechne wyzwanie do świętości i traktujemy to poważnie, to znaczy, że każdy człowiek może się pozbierać. No ale przecież znamy takich, którzy się na pewno nie pozbierają. Nawet nie wolno tak mówić. Statystycznie na pewno znamy wielu, którzy się nie pozbierają. Natomiast każdy z osobna może się pozbierać. Ja opowiadam przykład. Opowiadam go nie bez powodu, bo to jest przykład prawdziwy, bardzo pouczający. On jest bardzo pomocny dzięki młodym ludziom, którzy myślą, że w ich życiu już nie ma szans. Opowieść o Januszu, który mama go urodziła i nawet nie przytuliła. Oddała do domu małego dziecka. Potem wylądował w domu dziecka. Mama, znając prawo, raz w miesiącu dzwoniła do portiera, prosiła, proszę zapisać ze życia, że dzwoniłam. Nie pytała o syna. Nie odebrano jej praw rodzicielskich, chłopak nie mógł pójść do adopcji. No bo się interesuje. Raz w miesiącu dzwoni, regularnie, prawda? To był jeden z dwóch ludzi, jakich poznałem. Drugi to był syn oficera, wysokiego oficera, oczywiście głęboko partyjnego i Rosjanki. I dwóch tylko mężczyzn poznałem w życiu, którzy nie mieli żadnej, ale to żadnej więzi emocjonalnej z własną matką. Ta kobieta, która go urodziła, w ogóle go nie obchodziła. W ogóle go nie interesowała, nie obchodziła. Widział ją dwa razy w życiu, ten Janusz, raz trzeźwą, raz pijaną. Kto był jego ojcem, nawet mama nie wiedziała. Potencjalnych kandydatów do tego tytułu było kilku. No? Chłopak wyrasta w socjalistycznym domu dziecka. Zero wartości. Właściwie antywartości. Bo cały Bóg, wiara, Matka Boska to jeden wielki stek bzdur. Bajki dla głupich, ciemnych, nieoświeconych oszołomów. W takiej wyrastał atmosferze. Dom dziecka, to były inne czasy, otoczony murem autentycznie, on nazywał go więzieniem i przez całą szkołę podstawową ośmioklasową on był uwięziony na terenie tego zakładu. Nauczyciele szkolni przychodzili do domu dziecka na lekcje. Chłopak się uczył. Inteligentny, bystry, uczył się. Uciekł w uczenie się od tej koszmarnej rzeczywistości. I poszedł do liceum, jako jedyne dziecko z tego domu dziecka trafiło do liceum. I tam go pytają we wrześniu, czy będzie chodził na katechezę. Kate co? Pierwszy raz słowo słyszał. Katecheza. I jak usłyszał, o co chodzi, to pewno, że sobie pochodzi. Powykupiać się? Pośmiać się z tych bzdur, o których tam będą mówić? No i w takim nastawieniu przyszedł. A poza tym będzie dłużej poza więzieniem, więc będzie chodził. Trafił na młodego, ale bardzo konkretnego kapłana, który nie odpowiadał na jego prowokacje, tylko bardzo spokojnie stawiał mu pytania. Weź Janusz, pomyśl sobie o tym. Dobrze ustawiona sekwencja pytań. Chłopak zaczął, podjął to wyzwanie, zaczął myśleć. W ciągu 4 lat, bo wtedy trwało tyle liceum, zdążył się nawrócić, ochrzcić, przyjąć pierwszą komunię, bierzmować. Zaplanował małżeństwo, ale nie wiedział, co to jest. Chciał założyć rodzinę, nie wiedział, co to jest. I ten kapłan wysłał go na studium rodziny, po maturze. Do matury był, no, do 19 roku życia mieszkał w tym domu dziecka. I teraz kapłan posłał go, skierował go, namówił na studium rodziny. To było to studium, które z żoną przyjęliśmy wtedy ledwo, takie ogólne o rodzinie. Chodził, wszystko notował. Z Pismem Świętym pod pachą. Powiem szczerze, że znał Pismo Święte tak, że mało znam takich teologów, którzy tak szybko znajdowali cytaty na wszystko. To był właściwie jedyny, obok tego kapłana, jedyne jego źródło nawrócenia. On to przeczytał ileś razy w tomie z powrotem. No, mi, staremu katolikowi, który nigdy nie odchodził od Boga, głupio było, bo na każdych zajęciach jakikolwiek temat, pyk, pyk, Januszek znajdował odpowiednie cytaty. Na wszystko. Nawet nie miałem pojęcia, że takie rzeczy. I nie tylko tam Nowy Testament, tam dzieje, tam spokojnie. Księgi, tam jakieś księgi liczb kapłańskie, wszystko znał na wylot, na pamięć, jak wiem, jak to ciężko przez to przebrnąć, tak w ogóle czytając. On to znał na wyrywki. Do bólu nawrócony, do bólu konsekwentny. Rozmowy, nie wiem, czy możecie sobie to wyobrazić, ale mogę spróbować zademonstrować typ rozmowy. Siada naprzeciwko mnie, długopis przygotowany do pisania, każde słowo zapisze, z prędkością błyskawicy wszystko notował, wszystko, co powiem, zapisze i mówi na przykład taki tekst. No dobra, jestem ojcem rodziny, wracam do domu, przekraczam próg domu, wracam do domu po pracy, przekraczam próg domu, co dalej? No tak, on nigdy tego nie widział. On chce zapisać, co ma zrobić, jak wróci do domu po pracy. No? On nie wie, czy ma krzyczeć na żonę, czy bić dzieci, czy kłaść się na tapczan. No, trudno sobie wyobrazić, jak można być wypranym z pojęcia rodzina w takim wychowaniu. Prawda? I on notował wszystko. Pamiętam, przyszedł na spotkanie, które prowadziłem dla narzeczonych. Po spotkaniu mówi: Jacek, ty w czasie modlitwy miałeś tak ręce złożone, a nie tak. Mówię, to już dobrze. A w ogóle ty się kiwałeś. Prawda? Przecież ty z Bogiem rozmawiasz. Mówię, nawrócony do bólu, łącznie z postawą, łącznie z takim trzymaniem siebie we wszystkich szczegółach. Skończył studia, wyjechał. Nawet się dziwiłem, że się nie odzywa. Potem się dowiedziałem, dlaczego. Bo postanowił stanąć na własnych nogach. Już nie wisieć na tym księdzu, już nie wisieć na mnie, tam wiele, wiele godzin przegadaliśmy, tylko po prostu nazbierał materiału, ma bazę danych i on teraz postanowił żyć na własny rachunek. Wyjechał dość daleko od Poznania. 15 lat później wpada na mnie na ulicy w Poznaniu. Gęba od ucha do ucha. Przypomina się, oczywiście takich osób się nie zapomina, bo to nie są tuzinkowe znajomości. Wiele godzin spędziliśmy razem. I mówi: jestem szczęśliwym człowiekiem. Jestem szczęśliwym mężem. Jestem szczęśliwym ojcem trójki dzieci. Jestem jedynym żywicielem rodziny. Żona jest dziećmi w domu, bo są małe, tak jak się nauczył. Żona jest potrzebna, recytował wszystkie teksty jak trzeba, tak? Żona jest potrzebna małym dzieciom, tak się z żoną umówili. I on jest jedynym żywicielem. Nic nie ma w życiu, żadnych tam planów swoich, tam marzeń, czegoś. On chce być dobrym ojcem rodziny, on chce być dobrym mężem. Mówi, żona jest szczęśliwa, dzieci się dobrze rozwijają, dzieci są szczęśliwe. Można? Można. Nie mówmy, że mieliśmy do szkoły pod górkę. Jakże łatwo wielu się usprawiedliwia. No tak, mój tata odszedł od mamy. A, bo moja mama tam krzyczała na tatę, albo ktoś kogoś zdradził. Nie ma takich uwarunkowań, których nie można przekopać. Oczywiście nie wolno lekceważyć różnych zranień. Trzeba je leczyć. I psychoterapeuci też są potrzebni. Oczywiście, że tak. Ale mówienie człowiekowi, że on jest skazany na coś, mówienie małżeństwu, że musi się rozwieść, bo przy ich temperamentach, ble, 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 to coś tam. No to jest zbrodnia przeciwko tym ludziom. Wielokrotnie do poradni przychodzili ludzie poranieni przez takich właśnie pomagierów. Ile razy słyszałem jako radę na nieukładającą się intymność małżeńską, żeby znaleźć sobie nowych partnerów, prawda? Najlepiej za zgodą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. Ja nie chciałbym wylać dziecka z kąpielą, mówiąc, że wszyscy terapeuci i psychologowie są źli. Ja tylko ostrzegam, że nie wolno korzystać z pomocy psychologów, terapeutów, psychoterapeutów bez sprawdzenia, kim jest jako człowiek ten ktoś. W jakim świecie wartości się obraca. Jak żyje z czwartą żoną i jest z tego dumny, że dopiero z czwartą można być szczęśliwym, no to przepraszam, ale rad tego człowieka nie należy słuchać. Nawet jak miał bardzo głęboką wiedzę w takiej czy innej dziedzinie, to póki nie uzna: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie, bo to on nie może skutecznie nikogo poprowadzić, tak? Tak więc można i trzeba siebie składać. Człowiek, ja się czas nie śmieję, tak jak ogry miały warstwy, kiedyś to powiedzenie były bardzo popularne, tak? Człowiek ma warstwy. Również nasza seksualność jest poukładana w warstwy. I są warstwy reakcji podkorowych, są wyższa warstwa reakcji po linii uczuć, emocji i najwyższa, najgłębiej ukorzeniona w korze mózgu reakcja rozumowa, rozum i wola, decyzje rozumu i woli wypełniane. I teraz właściwie cały rozwój człowieka polega na tym, że pierwotna podatność na pobudzenia podkorowe u mężczyzn dużo bardziej do głosu dochodzą, zwłaszcza w wymiarze seksualności, te pobudzenia wprost podkorowe, u kobiet znacznie bardziej uczucia i emocje. Także zadaniem rozwojowym mężczyzny jest zapanowanie, w pełni zapanowanie rozumiem i wolą nad reakcjami podkorowymi, nie zlikwidowanie tych reakcji, tylko zapanowanie poprzez sterowanie dostępu bodźców. Nie stłumieniem ich, bo to jest wyraz zdrowia, tylko dopuszczanie bodźców lub niedopuszczanie tych, które taką reakcję wywołają. To jest zadanie rozwojowe mężczyzny, żeby te warstwy tak poukładać, że ostatecznie rozum i wola decyduje, kiedy ja w jaki sposób będę reagował. Jest to zadanie do końca życia dla każdego z nas i do końca życia każdy z nas będzie miał co robić. Nie oszukujmy się. No? Ale nad tym trzeba pracować, żeby być coraz dojrzalszym, coraz bardziej wyzwolonym i wolnym, tak? I kobiety mają większe kłopoty, tak jak powiedziałem, z uczuciami i emocjami. I teraz świat nam podpowiada fałszywe teksty, że reakcje podkorowe są tak silne, że jak człowiek się im nie podda, to będzie chory. Reakcja seksualna jest tak silna, że jak ty się ją stłumisz, to będziesz chory. Z całą odpowiedzialnością nie ma żadnej jednostki chorobowej z niedziałania seksualnego. Jest masa jednostek chorobowych przenoszonej drogą płciową. Natomiast z niedziałania nie ma żadnej. A jakby chcieli znaleźć, nie ma. Także w zasięgu każdego człowieka jest pełne panowanie nad reakcjami podkorowymi, nad uczuciami, emocjami. Wiemy, ile nam emocje sprawiają kłopotu. Jak się wściekamy, jak trudno nie podnieść głosu. Tak, no to jest zadanie. Oczywiście są różne charaktery, różne typy i łatwiej tam jakiemuś flegmatykowi niż cholerykowi, no ale jesteśmy, to jest nasze zadanie. Jeden musi bardziej, drugi mniej pracować nad tym. Czyli ostateczne poukładanie tych warstw jest celem naszej pracy nad sobą samym. Mamy osiągnąć wolność czynienia dobrego, niezależnie od pobudzeń podkorowych, niezależnie od uczuć i emocji, rozumem i wolą decydujemy i tak postępujemy. I to daje człowiekowi najgłębsze poczucie szczęścia. To akurat przed chwilą rozmawiałem z kimś gdzieś tam z okolic Rzeszowa. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale jest taki oficer AK, który w czasie wojny był w rękach gestapo, był nieprawdopodobnie torturowany. Nie złamali go. Oni nie chcieli go zabić, chcieli go złamać. Nie dał się. Wyszedł na wolność. Uratował życie. Po wojnie jako wróg ludu trafił w ręce Sowietów do więzienia. Torturowali go na najbardziej wymyślne sposoby. Chciałem powiedzieć za punkt honoru, ale trudno mówić o honorze dla tamtych, tam działających, prawda? Postawili sobie za cel, żeby go złamać. Nie złamali. Ostatecznie podpisali kapitulację strzałem w tył głowy. Zamordowali go. I ten człowiek pozostał wolny do końca. Jest kandydatem na ołtarzu w tej chwili. No. Nikt nie jest w stanie odebrać wolności wewnętrznej. Zewnętrzną tak. Zabić tak. Ale wolności wewnętrznej nie. I to jest to pierwotne źródło szczęścia każdego z nas i obyśmy do niego najpierw zatęsknili w pełni. Bo to jest początek dopiero realizacji, żeby zatęsknić do takiej wolności. I próbuję tą tęsknotę w tej chwili rozbudzić w nas wszystkich. Tak? Bo to jest punkt wyjścia do dalszej pracy. W chwili, kiedy my w pełni posiądziemy siebie, kiedy będziemy siebie posiadali, to dopiero tak naprawdę możemy sobą zadysponować. Oczywiście życie jest bogatsze i to nie jest tak, że człowiek w pełni dojrzały dopiero wchodzi w małżeństwo. Więc ten proces musi jeszcze trwać poprzez małżeństwo. Ale elementarnie dojrzały powinien wchodzić w małżeństwo. Jeżeli jest niedojrzały, jeżeli popędy nad nim panują, to jak on ma ślubować miłość i wierność? Wielu ludzi szczerze ślubuje miłość i wierność, będąc do tego niezdolnym. Tak jak alkoholik szczerze po kolejnej awanturze przeprasza żonie, obiecuje i on naprawdę nie chce więcej pić. Ale to jest za mało. To jest za mało. To szczere chęci nie załatwią sprawy. Jest ten potrzebny właśnie trud pracy. I dopiero jak wybierzemy, jak posiadamy siebie i siebie tak w pełni wolności, skierujemy na jakąś drogę miłości, powszechnie małżeńską, ale nie tylko. Kapłańską. No to pełnia szczęścia jest w realizacji tej drogi do końca, wiernie, bez względu na trudności okoliczności. Nawet jak druga strona odejdzie, to mamy wiernie trwać w małżeństwie. Ja wiem, że to jest łatwo tak mówić, jeżeli ja żyję szczęśliwy z żoną. Ale znam ludzi, którzy wiernie trwają w małżeństwie, mimo że druga strona odeszła. Jest to, skoro znam takich ludzi, to jest to możliwe. I ci ludzie zwykle bardzo mocno przybliżają się do Pana Boga. Czyli tą dziurę we własnym szczęściu poprzez zniszczoną relację, najważniejszą w życiu, ona nie przestanie być najważniejsza. Ona będzie do końca się najważniejsza. Ale tą dziurę mogą uzupełnić osobistym wzrostem i ci, którzy trwają w wierności, wzrastają i uzupełnić relacją z Bogiem. Te tereny są w pełni otwarte, a nawet bym czasem powiedział, że trudne okoliczności życia sprzyjają osobistemu wzrostowi i głębokiemu nawróceniu. Czasem, i wielu z nas pewnie ma takie doświadczenia, że jakaś trudność go naprawdę ściągnęła na lepszą drogę i po czasie może powiedzieć, właściwie to nawet dobrze, że ta trudność wystąpiła, bo nigdy bym nie doszedł do tego punktu, w którym jestem w tej chwili. To gdzieś tam wszystko w Bożym miłosierdziu i w Jego planach jest. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Mianowicie o pewnych okolicznościach, w których my, jako mężczyźni w Polsce wzrastamy. Bo nie wolno bagatelizować warunków zewnętrznych. Nie chodzi o to, żeby tym usprawiedliwić wszystko i żeby powiedzieć, że jesteśmy zwolnieni z wysiłku, bo nasi dziadowie i pradziadowie byli w takich a takich warunkach. Ale jakbyśmy sięgnęli do historii Polski, to faktem byliśmy kiedyś krajem, wolnym krajem w Europie i Europa na nas patrzyła z podziwem i również patrzyła z podziwem na relacje damsko-męskie w naszym kraju. Byliśmy jedynym krajem w Europie, gdzie tak traktowano kobiety. Tylko w Polsce całowano damę w rękę, podawano rękę przy wysiadaniu, ubierano, podawano przy stole. Wszystkie kraje Europy mogły się od nas tego uczyć. Zniszczyliśmy to. W tej chwili o relacjach nie mówię, ale jedna migawka może, pozwólcie. W Warszawie po wykładach, 23 godzina, zmęczony jak pies, muszę jeszcze tego dnia, tej nocy wrócić do domu. Podjechałem na stację benzynową, żeby zatankować. Kolejka jak w dzień. Stanąłem na końcu tej kolejki, tam 5 minut wcześniej i później. Za mną staje kobieta w bardzo zaawansowanej ciąży. Wolałbym być w stanie błogosławionym, ale nie wiem, czy mu od ciebie zrozumieli. Kiedyś inaczej się nie mówiło. Kobieta w stanie błogosławionym. No i życzę, żeby tam, gdzie jeszcze pojawią się dzieci w naszej małżeństwie, żeby każda żona mimo ciężaru czuła się w stanie błogosławiony. Jest taki cudowny duszpasterz młodzieży, Malina, tak zwany Maliński z Wrocławia, który mówi, że mąż powinien tak żonę traktować w czasie ciąży. Żona powinna chcieć całe życie chodzić w ciąży. Żeby jej tak było dobrze. Prawda? Tak jest, w tym, to jest głęboka myśl. To jest głęboka myśl. I wracamy do tego przykładu. Kobieta staje za mną i oczywiście zupełnie bezmyślnie, tak? W odruchu. Pani oczywiście proszę przede mnie. Ona tak spojrzała. Taki smutek w oczach. Mówi, no widzi pan, jak to się mówi. Jestem na ostatnich nogach. Jest pan drugą osobą, która zwróciła na to uwagę. Pierwszy to był staruszek, który mi ustąpił miejsca w tramwaju. Jemu było trudniej stać niż mi, ale usiadam, bo widziałem, że gest był szczery. A pan jest drugi. Stolica Polski. Pewnie najlepsi synowie narodu tam mieszkają. Nie, no tak. Tak jak najlepsi synowie narodu zasiadają w Sejmie prawdopodobnie, bo naród takich wybiera. No zobaczmy. Jaka szkoda. Jaka szkoda, że zagubiliśmy. Ale popatrzmy, jak dostaliśmy doświadczenie historycznie. 123 lata zaborów. Najlepsi synowie mężczyźni lądowali w więzieniach, ginęli na polu walki w kolejnych powstaniach, wywożeni na Sybir, no i zabijani. Tak? I Polska już przetrwała przez 123 lata niewoli dzięki matkom Polkom. Tak. Mężczyźni nie ze swojej winy, ci najlepsi, ale proszę zobaczyć, selekcja od góry. Najlepsi byli niszczeni. Byle jacy funkcjonowali nieźle zupełnie w kolaboracji z zaborcami. Teraz można by to już śledzić tą historię szczegółowo, był ten oddech międzywojenny, ale zobaczmy II wojna światowa. Miliony mężczyzn ginie na frontach. Dalej, selektywnie najlepsi kapłani, sami mężczyźni, oficerowie, ranga oficera przedwojennego, oficer Wojska Polskiego, to był ktoś. Jedna kobieta na listach katyńskich, Janina Antonina Lewandowska, strzącówka generała, reszta mężczyźni. Policjanci, mężczyźni, urzędnicy państwowi, mężczyźni, profesorowie wyższych uczelni, prawie wyłącznie mężczyźni. Naród wytrzebiony od góry. A nie wiem, czy zdajemy sobie wszyscy sprawę, że po wojnie, po tak zwanym wyzwoleniu, kiedy Sowieci podjęli okupację Polski, prawie 200 tysięcy tych jeszcze niedobitych, znowu najlepszych, zostało w lasach. Prawie 200 tysięcy mężczyzn nie zgodziło się na władzę sowiecką. Ostatni zabity, 63 rok. 63, tak? No. Prawda? Zamordowany w obawie milicyjnej. A do władzy dopuszczony kto? Swołocz. I tacy rządzili kilkadziesiąt lat. I każdy obywatel był atakowany. Albo wstąpisz do partii i otwierać się droga do kariery, do pieniędzy, do profitów różnych, albo nie wstąpisz, będziesz obywatelem drugiej kategorii. Powszechne łamanie sobie. Miliony wstępowało do partii jeszcze, dorabiali sobie ideologię, że tak trzeba, że ze względu na dzieci. I synom powtarzali, ale wiesz, synku, tatuś musi w pracy inaczej, w domu inaczej. Odwaga cywilna. Ostatnia cecha była łamana przez kilkadziesiąt lat po wojnie jeszcze. Ostatnia cecha prawdziwej męskości. No. I teraz dzisiejsi tam neokomuniści, postkomuniści, tak się nazywają tam socjal, tacy tam demokraci, niedemokraci, jakby się nazywali, oni bardzo lubią takie teksty, że wszyscy byli umoczeni, nie mówmy o tych czasach. Nieprawda, nie wszyscy. Znam rodziny, nawet daleko nie muszę szukać. Gdzie ojciec i dwóch synów zamordowani w więzieniach Polski Ludowej w ciągu roku. Przełom lat 40. i 50. No. Znam historię mężczyzny, który po wojnie miał jedną nieustającą propozycję pracy do przełomu lat 70. i 80. Współpraca z UB. Dlaczego? Bo był oficerem AK i chcieli go złamać. Aż wstyd powiedzieć, ale to był mój sąsiad. Nie wiedziałem, mówiliśmy na niego redaktor, nie wiedzieliśmy dlaczego. Potem się dowiedziałem. I chłopak, miałem tam 12-13 lat. Jadąc z nim autobusem, opowiedziałem mu kawał. Niewiele rozumiałem, mimo że ojciec był patriotą i akurat w tym wypadku niewiele rozumiałem. Powtórzyłem kawał, tak jak bardzo wielu mężczyzn powtarza kawały o Ochocku. szczytem durnoty Wąchock. Dlaczego? Kto to uruchomił? Oczywiście, że Ubecja. To jest miejsce pamięci ponurego. Gdzie spotkania po wojnie co roku się odbywały, obławy policyjne, tam ludzie byli zatrzymywani, więzieni, aresztowani i przyjeżdżali co roku. Wspomnienie ponurego Wąchock. No to trzeba Wąchock ośmieszyć. Tak samo kiedyś były kawały o Kuropiesce, to nie pamiętacie, bo to były lata 60. Kuropasek. To był najgłupszy z najgłupszych, to był Kuropasek. O kogo chodziło? O generała Kuropieskę, którego on był po Sikorskim drugim prymusem szkoły oficerskiej. I po wojnie, on był lewicowych poglądów i po wojnie chciał służyć nadal w armii i służył. Wysłali go do Londynu i posądzili o szpiegostwo. Z wyrokiem śmierci przesiedział ileś lat. W celi śmierci, każdego dnia spodziewając się wykonania wyroku. Przesiedział kilka lat. I to przetrzymał. I po wyjściu był jedynym w pierwszych wyborach parlamentarnych, w tej puli otwartej dla ludności, w 1989, był jedynym komunistą, który został wybrany. Znaczy lewicowcem, tak? On generał. Chcąc, nie mogąc go zniszczyć, złamać, nie wiem, chyba w 50, czy po 56 go wypuszczono w końcu, ale chcąc go złamać, rozpuszczono kawały. Ja teraz temu sąsiadowi, naszemu panu Stanisławowi, świętej pamięci, opowiadam kawał. Spotyka się po wojnie poznaniak, kielczanin i warszawiak. Warszawiak opowiada, jak to strzeliśmy na ulicy, zamachy bombowe na kluby oficerskie, niemieckie. Kielczanin opowiada, to my wysadzaliśmy pociągi. A poznaniak mówi, tak, a u nas nie było wolno. I takie dla mnie to było zabawne, tak? I opowiedziałem mu to w autobusie, on tak smutno pokiwał głową, mówi, wiesz co, chłopcze, jakbyś miał czas, przyjdź do mnie kiedyś wieczorem. Umówiliśmy się. Całą noc spędziliśmy na rozmowie. Komendant miasta AK, komendant miasta Ostrów, komendant AK miasta Ostrów. Dlaczego nie było AK w Wielkopolsce? W podręcznikach historii do dzisiaj nie ma. Bo nie udało się tu żadnych socjalistycznych partyzantek osadzić. Był taki na terenie Wartegał, w odróżnieniu od generalnej gubernii, był taki reżim, że po prostu wszystko niszczono w zarodku, a AK było i było znakomicie zorganizowane. I wykradane, tu były fabryki zbrojeniowe, bo to był teren niemiecki, tak? I wykradane plany, i sabotaż produkcji, mnóstwo rzeczy. Były nawet wyroki wykonywane. A w jaki sposób? On mi opowiedział. Całe inscenizacje robiono, kompromitujące Niemca, na którego był wyrok, że Niemcy sami go załatwiali. Prawda? Całe scenariusze pisano, co zrobić, bo gdyby zamordowano na ulicy w Poznaniu, to 1000 by ludności cywilnej wymordowano natychmiast. Tak mi było wtedy wstyd. I powtarzam o tym swoim wstydzie, bo tak człowiek się uczy. Uczy się również na własnych czasach, błędach i głupocie. Także była partyzantka AK w Wielkopolsce, jedyna jaka była właśnie tutaj. I ten pan Stanisław nie miał żadnej propozycji pracy poza współpracą z UB. Przez całe życie miał żonę i dziecko i żona, łączniczka AK, nie wytrzymała i odeszła. Syn nie do żadnego mężczyzny nie poszła. Ona nie wytrzymała tej presji. On zarabiał na życie w jakiś sposób, pisał artykuły na różne tematy i wysyłał do gazet. Za prosty, bo on nie mógł wysłać do gazety, ponieważ jego czcionka była zarejestrowana. No, czcionki maszyn, dzisiaj to większość nie rozumie, o czym mówię, tak? Maszyna miała czcionkę jedyną, niepowtarzalną i łatwo było sprawdzić, na której maszynie było pisane. Artykuły z jego maszyny nie miały wstępu do żadnej redakcji z jego maszyny, tak? Wobec tego on swoje artykuły rozwoził po Polsce, rozdawał znajomym, oni przepisywali na swoich maszynach i oddawali do redakcji, on żył z wierszówki. No, utrzymywał żonę i dziecko. Jak zmarł w kompletnym zapomnieniu, już nie będę opowiadał szczegółów, to nie pozwolono go pochować w kwaterze AK. Jest kwatera AK na cmentarzu Jonikowskim w Poznaniu. Nie wolno go było pochować w kwaterze AK, nie mówiąc o żadnych honorach. Pochowano go na cmentarzu komunalnym, byłem na pogrzebie. Dwóch jego kolegów, żyjących jeszcze, staruszków, wyciągnęło nad grobem flagę. Afera policyjna. Jakim prawem? Nie dajmy sobie mówić, że wszyscy byli umoczeni, prawda? dumny jestem z tego, że mój ojciec nigdy nie podpisał żadnej legitymacji, żadnego, niczego, tak? I co z tego, że nigdy nie został profesorem? Dobrze, że nie został. Dobrze, że mimo, że miał doktorat habilitacji. To samo było z teściem, który był nieprzyjednanym jednoznacznie. Oczywiście też my nawet z żoną na tym cierpieliśmy. I 10 lat po ślubie, w 86 roku postanowiliśmy pojechać na pielgrzymkę do Lourdes Fatima. Taki, ekipa zaprzyjaźnionych ludzi. No i teść musiał napisać raport jako lekarz zatrudniony gdzieś tam, przepraszam, niech to tam leży, zatrudniony, musiał napisać raport, dokąd żona jedzie. Koledzy mówią, napisz, że jedzie na wycieczkę turystyczną, jedzie na pielgrzymkę. Nie będzie kłamał. Nie dostała paszportu. Ani żon w 86 roku. Bo ojciec był... Zresztą wszyscy lekarze po wojnie, kto ma w rodzinie lekarzy, to wie. Wszyscy mężczyźni lekarze lądowali w wojsku, a jedyne wyjście z poligonów to było do szpitali MSW. No. Był tolerowany, bo był dobrym fachowcem. Akurat był od wrzodów, od żołądka, gastrologa. Tamci ostro pracujący potrzebowali takich fachowców, więc tolerowali go, ale nigdy nie był żadnego kierowniczego stanowiska. Nie miał nigdy, oczywiście, że nie. Jak mówili, że ma przyjść na zebranie partii, on mówi, że nie może, bo musi okno na Boże Ciało dekorować, prawda? A ilu księży tam leczył w tym szpitalu, ile zakonnic, tak. Ale i nigdy się nie złamał. I nigdy nie udawał kogoś innego. Leście lata 60. Bo tam oczywiście wyniuchali, że brat jego żony, mojej teściowej, no nie mógł wrócić do Polski. Był w dowództwie Powstania Warszawskiego. Nawet przypłynął na redę do Gdyni i mu na statku powiedziano, że na nabrzeżu czekał B. Wielki patriota nie zszedł i nie wrócił do kraju, tak? Żona, czwórka dzieci w Ameryce. Już umarł, oboje zresztą już umarli, prawda? No i pytali teścia, czy to prawda, że brat żony jest w Ameryce? No prawda, oczywiście. Czy utrzymuje kontakt? Oczywiście, że utrzymuje, to jest najbliższa rodzina. A jego brat był księdzem. Utrzymuje kontakt? No pewno, że utrzymuje kontakt, to jest mój brat, najbliższa rodzina. Nigdy nie dał się w najmniejszym stopniu złamać, a że był potrzebny, to go tolerowali. Prawda? Oczywiście nie miał profitów, nie miał tytułów, nie miał premii i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Talonów, przecież jeszcze były czasy talonów. Nie było tego. Są tak Stalonem, to jedna taka zabawna historyjka z mojej rodziny. Jak już wszystkim ci partyjni sobie porozdzielali te talony na malucha, to był maluch, to był szczyt szczęścia, gdy odbyła się taka scena. Mój ojciec leży w ogrodzie, sierpień, ma urlop. Na leżaczku sobie leży, czy tam grzebie gdzieś tam. Przyjeżdża kierowca dyrektora i kierowca dyrektora mówi, że tata ma przyjechać, że dyrektor go wzywa pracował w Instytucie Naukowym, do Instytutu. Tata ze spokojnie wstając z leżaka mówi, że poproszę, żeby mnie dyrektor odwołał z urlopu. Co prawnicy wiedzą, są konsekwencje, tam ileś dni dodatkowego, jeżeli jest zerwany urlop, że póki mnie nie odwoła z urlopu, to nie przyjadę. Bach, pojechał. 1 września ojciec przychodzi do pracy, dyrektor go wzywa, przychodzi do dyrektora, on z uśmiechem mówi, mam dla pana talon na malucha. Do wczoraj kosztował 69 tysięcy, od dzisiaj 86 tysięcy. Prawda? To były ogromne pieniądze, to było pożyczanie po całej rodzinie, żeby móc tego malucha. Można było być uczciwym człowiekiem. Miałem to szczęście, że miałem uczciwego ojca, miałem uczciwego teścia. Jak teść umierał, to też mężczyznom opowiadam. On wiedział, że umrze, był po ciężkim zawale, po bypassach, był lekarzem, miał z tego świadomość. Nawet się dziwił, że tak długo żyje. No, tam jeszcze był za tym trik jego przyjaciela, lekarza, kardiologa, który mu podsunął inne zdjęcie z obszerniejszego zawału niż on miał. Bo też był takim chłop ze wsi i on sobie nie folgował. Więc on siebie traktował, przesunął tą granicę dzięki temu rzeczywiście jeszcze wiele lat po zawale przeżył. Ale teściu, który umierał przez 5 lat, przygotowywał rodzinę na swoją śmierć, przygotowywał każdego z osobna rozmowami, tak, że on już niedługo umrze, tak, ale się cieszy. On wychował 5 dzieci, cała 5 na Bożych Drogach, bardzo blisko kościoła, wszyscy zaangażowani, ponadprzeciętnie. Mężowie, 4 córek, i żona, syna jedynego, też zaangażowani na Bożych drogach. 30 wnuków, jak umierał, to już najstarsze były po studiach. Żadnemu z 30 w najmniejszym stopniu nic nie odbiło. Wszyscy na Bożych drogach. Można umierać? Można umierać. On zrobił to, co do niego należy. Swoje dzieci i następne pokolenie wyprowadził na prostą do zbawienia, chciałby się powiedzieć. To jest misja mężczyzny. A ile boli? A czy ojciec syna marnotrawnego mówił, że boli? A bolało? Pogrzebany żywcem. Zarządzanie spadku to jest pogrzebanie żywcem. Nie dość, że ten syn... A jak zhańbił ród? Nie dość, że pas świnie? To on chciał jeść to, co jadły świnie? W gorszym stopniu podlenia? I nawet nie mógł jeść tego, co jadły świnie. No już trudno było bardziej obrazowo pokazać dno, na które upadł. Ojciec przyjmuje bez słowa. No tak, bo dla niego jest ważny efekt końcowy. Ma wszystkie dzieci w domu. To jest jego zadanie. Pasterz zasuwa za jedną owcą, 99 zostawia. Bo wszystkie muszą być. To jest zadanie każdego ojca. Upilnowanie, żeby wszyscy i do śmierci mamy walczyć o to, żeby wszystkie nasze dzieci, jeżeli odeszły, to powróciły na Boże drogi. To jest sukces. I wtedy będziemy mogli spokojnie umrzeć. Tak jak umierał ktoś. Mój ojciec też umierając, właśnie troszył się o jedno. Żebyśmy my się za bardzo nie przejmowali. A byliśmy już dorośli. No. To jest jakieś, powiedziałbym, misja, powołanie, cel mężczyzny. Ale powiedziałem, że wracamy do tego zniszczenia nacji męskiej. I teraz w Polsce rzeczywiście zostaliśmy totalnie stłumieni w masie. Nie mówię pojedynczo o tobie i o sobie. I trzeba mieć tego świadomość. Cudem jest, że w takim, z takiego narodu wyrasta Jan Paweł II, kardynał Wyszyński, czy ksiądz Popiełuszko, czy Maksymilian. To jest cud. Że coś takiego, tak nieprawdopodobne postacie wyrastają z tak uciemiężonego naroda. Może właśnie to jest też jakaś okoliczność wzrostu. Trudno to oceniać, ale tak się jakoś dzieje. Prawda? A może to jest światło dla nas wszystkich, że można, niezależnie od warunków. I teraz na to się nakłada wizja dzisiejszego świata, gdzie nie ma wizji męskości. To jest następna rzecz, o której będę chciał powiedzieć. Bo mężczyzna pracuje, funkcjonuje, działa dobrze, gdy ma klarowną, rozumem rozpoznaną misję, wizję, biznesplan. Nie ma wizji męskości funkcjonującej w naszym powietrzu, że tak powiem, w mediach. Jest Piotruś Pan, jest Playboy, bawiący się chłopiec. On tak z dumą, taki Playboy jestem. Ile masz lat? 55. Czyli dumny jesteś z tego, że jesteś bawiącym się chłopcem. No to baw się, chłopcze. Ale to jest wizja nie dla mężczyzny. Macho, szeryf. Jakie mamy wizje męskości? Satysfakcjonujący dla prawdziwego mężczyzny nie ma wizji. Znaczy, nie ma. Nie jest nagłaśniana w mediach. Czy nie ma? Jest. I całe następne spotkanie będę chciał poświęcić tamtej wizji. Jest wizja męskości zapisana w adwokatacji Familiaris Consortio. To jest listopad 1981 rok. Minęły 33 lata. Symboliczne. Czas życia Chrystusa. I nadal wizja nie jest rozpowszechniona. Przepraszam kapłanów, ale z ambony słyszałem raz. Tą wizję, którą w kilku zdaniach można wypowiedzieć. Raz na pielgrzymce mężczyzn do podpoznańskich Tulec arcybiskup Stanisław Gądecki, obecnie przewodniczący Episkopatu Polski, przedstawił tą wizję kilkuset pielgrzymom, może kilku tysiącom pielgrzymów. Raz jeden słyszałem. Słyszałem ileś nauk stanowych. Chłopy, nie pijcie, nie zdradzajcie żon i nie bijcie. No przynajmniej nie za mocno. Tak. I na tym się kończy. A ci, którzy piją, biją i zdradzają, nie siedzą w tym kościele najczęściej. Prawda? Pokazanie pozytywnej wizji jest obowiązkiem nas wszystkich, którzy chcemy cokolwiek dla męskości w Polsce zrobić. Najpierw sami ją dokładnie poznać, a potem ją, że tak powiem, puszczać w obieg. Myślę, że jedną z większych wartości tej książki warto być ojcem jest właśnie rozpisanie tej wizji. Tej wizji zawartej w Adhortatio Familiaris Consortio. I ta wizja pokazuje, ja tu dwa zdania, bo mamy za chwilę mszę świętą, a to jest czas święty, którego na pewno nie naruszę, tylko sygnał. Mężczyzna jest odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny. Odpowiedzialny za sprawiedliwy rozwój, czyli mężczyzna ma stworzyć warunki rozwoju dla wszystkich członków rozwoju, rodziny, czyli dla siebie, dla żony i dla dzieci. Co to znaczy sprawiedliwy rozwój? Rozwój, bo rozwój człowieka tak naprawdę to jest rozwój ku świętości. Czyli mężczyzna ma pilnować, żeby wszyscy w rodzinie szli możliwie najkrótszą, najprostszą, najlepszą drogą do świętości. To jest zadanie mężczyzny. Zresztą słowo odpowiedzialność jest kluczem do zrozumienia misji mężczyzny. Pan Bóg przechadza się w raju z Adamem, którego w niektórych tłumaczeniach niestety nazywa się mężczyzną w tym momencie. Pojęcie mężczyzna było puste. Póki nie było kobiety, słowo mężczyzna nic nie znaczyło. My jesteśmy mężczyzną wobec kobiecości i kobieta wobec mężczyzny. Inaczej pojęcie mężczyzna wyrwane z kontekstu kobiecości byłoby puste. Nic by nie znaczyło. Na pewno nie byłaby to wizja ojcostwa, ojcowska, tak? No bo nie byłoby nawet technicznie takiej możliwości. A więc przechadza się Pan Bóg z Adamem po raju, kiedy Ewy jeszcze nie ma. Czyli nie ma cienia wątpliwości, że jemu zleca odpowiedzialność za to, co tam się będzie działo. Mówi to wolno, tego nie wolno. Adamowi, proszę sprawdzić, Ewy jeszcze nie było. I teraz tak, pojawia się Ewa. Szatan, inteligentna bestia, przecież nie będzie atakował zdroworozsądkowego faceta, któremu szef powiedział, że nie. No nie, to nie. Atakuje Ewę. Pamiętamy te pierwsze słowa? Czy to prawda, że Pan Bóg zabronił wam zrywać zrywać owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Przecież wiedział, że to nieprawda, ale chciał, żeby zaczęła z nim rozmawiać. Ze złem się nie rozmawia, ze złym się nie dyskutuje, ze złem i złym się nie układa. To też jest zadanie mężczyzny. Żeby nie pozwolił żonie i dzieciom układać się ze złym. A świat mówi, wszystkiego trzeba spróbować? Nieprawda. Nie wolno wszystkim. Mamy pilnować, żeby nie wszystkiego nasze żony i dzieci próbowały. Oczywiście dała się zwieść. Jakoś szatan zwiódł Ewę, to ona już potrafiła. Mają kobiety na to sposoby zwieść Adama, tak? Adam też zeżarł to nieszczęsne jabłko. Przychodzi Pan Bóg. Przecież Pan Bóg wiedział, co się stało. No wiedział, no nie ma wątpliwości. No. Niemu nie startuje do Ewy, mówiąc, babo, co narobiłaś? Tylko mówi, Adamie, gdzie jesteś? Wiemy, gdzie był Adam. W krzakach. Adam schował się w krzaki. Uciekł w krzaki. Przed odpowiedzialnością. Jak już tych krzaków wychynął, to co powiedział? Niezwykle charakterystyczne. Nie ja, Panie Boże, to ona. Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie. I to nam towarzyszy do dzisiaj. I wszyscy mężczyźni potrafią 100% winy w każdej sytuacji zwalić na kobietę. I robią to tak sprawnie, że gotowi są w to nawet uwierzyć. No i dlaczego ja mam to zmieniać, skoro to ona jest wszystkiemu winna? To jest, proszę, my się tutaj tak żartobliwie to przedstawiam, ale kochani, to jest jedna z poważniejszych przeszkód w rozwoju mężczyzny. Dlaczego ja mam się zmieniać, skoro ona jest wszystkiemu winna? To jest taki bardzo prościutki zabieg psychologiczny. Nie myśl, czy ty dobrze traktujesz żonę, bo zawsze wyjdzie na to, że za dobrze. Pomyśl, czy chciałbyś, żeby twoją kochaną córeczkę, albo prawdziwą, albo wymyśloną, jeżeli nie masz, czy chciałbyś, żeby twoją kochaną córeczkę zieńczak to było tak jak ty, żonę. I z całą jasnością zobaczyć, czego byś nie chciał. To jest pierwszy krok, to trzeba zlikwidować w naszym postępowaniu. Każdy uczciwy znajdzie tu cały zestaw rzeczy do wymiany. I trzeba to po prostu robić. No tak, ale ja będę się wyśmiała, a ona nie. Spokojnie. Spokojnie. Nie ma skuteczniejszego sposobu na kobietę, jak zaatakowanie ją dobrem. Zresztą to jest, działa na wszystkich ludzi, a na kobiety szczególnie. Jak się werbuje do sekt, a no właśnie tak, atakuje się miłością. Człowieka spragnionego miłości, a potem już się go obrabia. Tak więc Adam jest przeznaczony do odpowiedzialności, ma po temu predyspozycję, ma po temu analityczny umysł, ma po temu stabilność hormonalną, która umożliwia większą niż kobiecie stabilność psychiczną. U kobiety te fale hormonalne utrudniają stabilność psychiczną. Są różne nastroje. My mamy szansę na... Jesteśmy wyposażeni do pełnienia odpowiedzialności. I teraz poprzez co Adam ma wypełnić tą swoją odpowiedzialność? Tylko wymienię. Poprzez wypełnienie czterech funkcji w kolejności, której kiedyś nie rozumiałem, teraz już trochę rozumiem, nie twierdzę, że całkiem, jeszcze tyle, ile będę żył, tyle będę to, myślę, zgłębiał i umrę jeszcze głupi. I kolejność, i wybór jest na pewno nieprzypadkowy. Pierwszy z rodu Polaków w oficjalnej nauce Kościoła, więc wierzymy z asystencją Ducha Świętego. Można zaufać temu planowi. Poprzez co mężczyzna ma tą swoją misję pilnowania wszystkich w rodzinie, by zmierzali ku świętości wypełnić? Poprzez pierwsze, odpowiedzialność za życie poczęte pod sercem matki. Na pierwszym miejscu to wymienił. Na drugim miejscu wspólnie z żoną udział w wychowaniu. Na trzecim dopiero praca zawodowa, ale z zastrzeżeniem. Służąca rodzinie, a nie niszcząca ją. Praca dla rodziny, a nie rodzina obok przy okazji. I czwarte, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Gdybyśmy ten czwarty punkt podmienili na przykład dojrzałej postawy człowieczej, to byśmy mieli uniwersalny wzorzec dla wszystkich mężczyzn na świecie. A dla nas chrześcijan mamy taki, jaki mamy. Przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. A więc odpowiedzialność za życie poczęte, udział w wychowaniu, praca zawodowa podporządkowana rodzinie i przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Są cztery tereny, których ma upilnować mężczyzna i poprzez które ma doprowadzić wszystkich w rodzinie, mówiąc wprost, do zbawienia, do pełni rozwoju, ku wolności, ku szczęściu, ku świętości. Nie kończymy, tylko zawieszamy w tym punkcie i jak nam dadzą jeszcze szansę na dalsze mówienie, to rozwiniemy te cztery myśli. Dzięki.